Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Witam serdecznie w programie VIP Room. Mamy wtorek, godzinę 9.30. Ja nazywam się Paweł Heckman i dziś moim i waszym gościem jest Bartosz Ciesielski, czyli politolog na rapie. Witam cię serdecznie.
Witam, cześć.
My się tak spotykamy co roku, to już taka mała tradycja, hat-trick można powiedzieć, w momencie, w którym zaczynasz startować do konkursu na bloga roku.
Tak.
Trzeci raz.
Do trzech razy sztuka.
Do trzech razy sztuka, tak? To znaczy, że w przyszłym roku się już nie spotkamy.
Mam nadzieję, że nie. Czy plan był nawet, żeby w tym roku już nie startować, ale moja dziewczyna mnie zmotywowała i dobrze zrobiło, bo w pierwszym dniu dostałem taki ogrom pozytywnej energii od ludzi, że cieszę się, że to zrobiłem.
No właśnie, ty już bloga prowadzisz ładnych parę lat tak naprawdę.
2,5 roku.
Może zacznijmy od tego, bo tak jak mówię, spotykamy się trzeci rok z rzędu, już rozmawialiśmy praktycznie na wszystkie tematy, jakie można byłoby poruszyć w obrębie blogowania czy konkursu Blog Roku, ale cofnijmy się do zera zupełnie, tak jakbyśmy się spotkali po raz pierwszy. Mhm. Po co ci ten blog?
Blog urodził się z czystej pasji, czyli połączenie tematyki, którą się interesuję, plus tematyki, którą studiowałem, bo już to już na uniwersytecie ukończyłem, czyli polityka i hip-hop. I blog jest dla mnie fajną odskocznią od pracy, o tym, co robię po pracy. Udało mi się zgromadzić naprawdę duże grono czytelników. Na tą chwilę jest to najpopularniejszy hip-hopowy blog. I tak naprawdę, blog urodził się z czystej zajawki, z połączenia tych dwóch tematów, a teraz rozszerza się coraz bardziej na różną tematykę, coraz więcej recenzji muzycznych, coraz więcej pisania stricte o muzyce, oprócz tego, że pojawiają się tematy polityczne.
No właśnie, ja tak obserwuję dosyć bacznie twój blog, pomimo tego, że muzyka hip-hopowa nie jest jakby moim ulubionym gatunkiem, aczkolwiek doceniam i mam swoich ulubionych artystów, ale o tym za chwilę porozmawiam, bo mam jedno pytanie do ciebie. Ale właśnie podoba mi się to, jak rozszerza się formuła blogu, przede wszystkim właśnie w kierunku blogu takiego może nie stricte muzycznego, ale trochę bardziej muzycznego. I tutaj też nasuwa mi się pytanie, pamiętam dawno, dawno temu, kiedy pojawił się w kinach film zatytułowany Blokersi Sylwestra Latkowskiego. Wtedy był wielki boom na hip-hop w Polsce. Potem trochę wszystko ucichło i teraz, jak się okazuje, hip-hop radzi sobie tak naprawdę bardzo dobrze, aczkolwiek w mediach go praktycznie wciąż zupełnie nie ma. W jaki sposób hip-hop cały czas ma swoją słuchalność?
Tak, czy musimy cofnąć się do boomu, który był po Blokersach. Potem wyszło zainteresowanie grup raperów, którzy trochę uciekli od hip-hopu i odnaleźli się w komercyjnym świecie typu Mezo, 1.8L i tak dalej. W tym momencie raperzy trochę obrazili się niejako na media, ponieważ media obraziły się na prawdziwy hip-hop i sami zaczęli dystrybuować muzykę głównie przez internet, dlatego tak świetnie wyglądają na mediach społecznościowych. Kanały na YouTubie gromadzą miliony wyświetleń, podobnie na Facebooku profile artystów mają setki tysięcy lajków. Hip-hop radzi sobie świetnie bez mediów i teraz jest w pozycji, w której to media muszą prosić raperów o to, żeby u nich się pojawili.
I cały czas hip-hopowcy niechętnie nawiązują współpracę z mediami?
Chętnie, ale na ich zasadach.
Teraz
to oni stawiają warunki, a nie media.
A jakie to są zasady? Czym się różni? Bo podejrzewam, że poza tym, że interesujesz się muzyką hip-hopową, to widzisz, co się dzieje ogólnie w muzyce szeroko pojętej. Czym się różni taki warunek artysty hip-hopowego, artysty, no nazwijmy to, popowego?
Pewnie treścią na pewno. Treści raperów są bardziej zaangażowane, są mniej przychylne, szeroko pojętym establishmentowi, tak, jak możemy powiedzieć. To nie jest muzyka, przy której będzie można się odmurzyć, chociaż też będzie można, bo jest dużo numerów, coraz więcej fajnych, newschoolowych do wytęczenia, pobawienia się. I to jest chyba główny powód.
Mm-hmm. A jak, no bo właśnie tak jak powiedziałem ci wcześniej, zauważyłem, że otwierasz się bardziej na muzykę, że blog bardziej zaczyna przypominać blog muzyczny, to znaczy, że polityka trochę mniej już cię interesuje, czy zaczyna cię trochę denerwować?
Myślę, że zdenerwowanie na polityków towarzyszy nam wszystkim coraz większe. Odczułem coraz większą niechęć do klasy politycznej. Dziwię się, że może być coraz większa. Ale coraz więcej piszę o muzyce, bo poniekąd rozszerzam krąg czytelników. Ci, którzy przyjdą tutaj do mnie na bloga, powiedzmy, poczytając recenzję muzyczną, niejako też zainteresują się innymi treściami, które na blogu publikuję. I one już ich zainteresują.
A jest zróżnicowanie w zainteresowaniu tematyką, że bardziej czytelne są tematy hip-hopowe, a mniej polityczne, czy odwrotnie?
Różnie. Znaczy, jest grono czytelników, którzy często komentują tematy polityczne, a są ci, którzy na przykład wolą się udzielać przy recenzjach.
A ostatni taki temat, który rozgrzał do czerwoności twojego bloga, to co to było? Tak, jestem ciekaw, próbuję też naszkicować trochę naszym słuchaczom w ogóle, czym jest blog Politolog na rapie, dlatego podpytuję.
Wiesz co, ostatnio. Sprawa Zimmermana na pewno, która się ciągnie od roku w mediach amerykańskich. Gdzieś tam na bieżąco też publikowałem doniesienia na temat tej sprawy zabójstwa Trayvona Martina na swoim blogu. Bo doszło do momentu, w którym raperzy zaangażowali się w tą sprawę. Jay-Z, Kanye West. Jay-Z nawet pojawił się na Marszu Sprawiedliwości dla Trayvona. Cała ta sprawa ludzi budzi bardzo różne podejście. Dla jednych George Zimmerman jest niewinny, bo został uniewiniony przez sąd i nie można się go czepiać tak naprawdę, ale on nadal jest zabójcą, a jego osoba dzisiaj jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ ostatnio zapowiedział, że weźmie udział w charytatywnej walce bokserskiej i chce walczyć z raperem Kanye Westem. Dzisiaj rano to powiedział, ponieważ Kanye bardzo lubi bić bezbronnych ludzi. To akurat wiąże się z innym tematem paparazzi, który na gminie atakują Kanye'ego. Ale Zimmerman jest osobą kontrowersyjną ostatnio. Czy widać, że ma parcie na szkło. Chce zostać celebrytą, chce sobie poradzić, bo nie ma pracy, nikt go nie chce zatrudnić. Ostatnio próbował sprzedać na eBayu swój obraz za chyba 100 tysięcy dolarów.
No, jak kogoś stać, to można.
Też w taki nikt się nie skusił, bo chyba jednak jego talenty malarskie są słabe. To się bazowało na kontrowersji.
Tak cały czas się zastanawiam, bardziej interesuje cię jednak chyba ta polityka zagraniczna, zwłaszcza ta amerykańska, tak? Kierujesz się trochę cały czas w stronę Stanów Zjednoczonych, to wynika z czegoś?
To wynika z większego zaangażowania raperów w politykę. Jay-Z dwa razy był filarem kampanii wyborczej Baracka Obamy, do tego stopnia, że stali przyjaciółmi. Ostatnio na urodzinach Michelle Obamy pojawili się razem z Beyoncé i z małą Blue Ivy, gdzie Beyoncé dała koncert, a mała bawiła się tak z psem Obamów, bo... I tak naprawdę czekamy na to, aż Jay-Z zostanie senatorem stanu w Nowy Jork.
A myślisz, że dojdzie do takiego momentu w Polsce, kiedy nasi hip-hopowcy zaczną się angażować w takim właśnie stopniu w politykę?
Myślę, że tak, ale długa droga do tego. Przede wszystkim u nas raperzy mogą więcej stracić niż zyskać na mariażu z jakimikolwiek politykami. To mówił w rozmowie ze mną kiedyś Łona. Są przejawy tego angażu, na przykład Leroy na początku zaangażował się w ruch Palikota i wsparł Palikota klipem kampania, który dużo mówił o tematyce legalizacyjnej. Na jego końcu pojawił się Palikot w pomarańczowym plastronie, grabiąc liście, patrząc dumnie na sztandar Polski.
To też jakiś pomysł jest na kampanię, jak najbardziej. Ale a propos, właśnie jak już jesteśmy przy kampanii, no to ty jesteś w trakcie, można powiedzieć, kampanii swoistej, promującej bloga. Powiedz, w jaki sposób my i słuchacze możemy wesprzeć twojego bloga?
Możecie wysłać SMS o treści E00122 na numer 7122. Koszt to tylko ₽23 i w całości trafia na hospicjum dla dzieci.
Przy okazji można też nie tylko pomóc tobie, ale i potrzebującym. Polecamy też zajrzeć na samego bloga, bo tam informacje dotyczące tego, jak głosować, na pewno też się pojawią. Taka ciekawostka, ostatnio wsparcie prezydent Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki, poświęcił post właśnie tobie i namawiał Zielonogórzan do tego, żeby głosowali. Jakie to uczucie, kiedy prezydent wspiera twoją żmudną pracę?
Bardzo duże zaskoczenie, bardzo pozytywna reakcja. Widać, że prezydent jest fajnym gościem. Janusz, jak każe na siebie mówić w mediach społecznościowych. Bardzo mi się podoba kontakt z prezydentem poprzez media społecznościowe. To jak założył Facebooka, jak prowadzi Facebooka i to, że można do niego napisać i dostać reakcję. Czyli to, co jest najważniejsze, akcja, interakcja w mediach społecznościowych.
No, to trzeba przyznać, że faktycznie ktoś tutaj sprytnie wyczuł, jak powinno się używać mediów społecznościowych w kontakcie właśnie z obywatelami. Ja jeszcze tak na koniec przygotowałem sobie dwa w zasadzie pytania. Ja bardzo lubię podsumowania całoroczne. I nieważne, jakie tutaj są gatunki muzyczne, czy tak naprawdę czego dotyczą, ale w twoim przypadku chciałbym cię zapytać o podsumowanie roku muzycznego. Oczywiście chodzi o hip-hop, zarówno polski, jak i zagraniczny. Poprosiłem cię też, żebyś przygotował dwa numery, więc za chwilę się z nich wytłumaczysz. No i właśnie, ja czytałem twoje podsumowanie, teraz pamiętam dokładnie podsumowanie, jeżeli chodzi o polską scenę. I właśnie, kto się wykazał w tym roku twoim zdaniem najbardziej? Kto zabłysnął, albo kto może zabłysnąć w tym roku jeszcze bardziej?
Raz Mentalizm, ekipa ze wschodu, chłopaki w końcu może uda im się zgarnąć należyty fame i sławę, bo naprawdę zrobili świetny materiał, który, jak napisałem na blogu, porównałem do niebieskiej mety, którą produkował Walter White, Jesse Pinkman w Breaking Bad, że to jest naprawdę najczystszy towar, jaki dostajemy dzisiaj na ulicach. I Tedy, który przeżywa drugą młodość, jak mówi o sobie, jest Rookie of the Year, Zrobił świetny materiał, wydał w roku aż 3 płyty. Jedna była mixtape'em, jedna była płytą w duecie. W tym roku wyszedł mixtape i w marcu dostaniemy kolejną płytę i wszystko wskazuje na to, że Tedy znów będzie w czołówce, bo doskonale radzi sobie z nowymi trendami i przenoszeniem ich na polską scenę.
No ale kiedy poprosiłem cię o przygotowanie dwóch numerów, które moglibyśmy zaprezentować na antenie, bo wiadomo, że z hip-hopem to jest tak, że nie wszystko się na antenę radiową nadaje, to wybrałeś coś zupełnie innego.
Tak. Wybrałem rapera Quebona Fide, raper z podziemia, który nie ma na razie aspiracji, żeby wydać legalną płytę, chociaż już na pewno mógłby to zrobić, patrząc na poziom reszty sceny. Wolę zostać w podziemiu. Wydał na koniec roku płytę w duecie z krakowskim raperem Eripe pod tytułem Płyta Roku. Płytą roku ta płyta nie była, ale jest świetnie rokującym raperem. Wymieniłem go na blogu z mixtape'em roku. I to jest numer, który wyszedł po tej płycie roku. To był chyba początek stycznia albo koniec grudnia, nie pamiętam dokładnie. Z fajnym damskim wokalem. Myślę, że w poranek z przyjemnością będzie się go słuchać. A drugi numer to numer Eminema, który wjechał znowu z buta w amerykański mainstream. Przyfarbował się znowu na blond i nagrał numer z Kendrickiem Lamarem. Duet, po którym wielu spodziewało się boom, ostrego rozliczenia z resztą sceny, bo Kendrick kilka miesięcy wcześniej w zwrotce Control rozliczył się ze swoimi kolegami, dał wielu pstryczka w nos. Kendrick wydał w ogóle 2 lata temu doskonałą płytę. W tym roku było dużo afery, ponieważ Kendrick nie wygrał Grammy, tylko Macklemore wygrał Grammy. No ale jednak też zrobili fajny numer, tak jak mówiłem, miał być to numer ostry, zrobili numer w stylu country dosłownie. I na zasadzie Eminem pokazuje swoją zwrotkę, teraz twoja kolej Kendrick. Kendrick pokazuje jeszcze lepsze flow, a na końcu Eminem mówi, że tak naprawdę żartowałem, teraz zobacz, jak ja mam flow. Bawią się fajnie swoją nawijką i umiejętnościami.
To te dwa numery za chwilę, tuż po zakończeniu programu, zaprezentujemy na naszej antenie. A jeszcze mam do ciebie jedno takie pytanie, już naprawdę ostatnie. W naszej redakcji w zeszłym roku rządziła jedna płyta hip-hopowa, która praktycznie nie schodziła z tapety u nas w newsroomie. Non-stop była odtwarzana i to było Polskie Karate. Mhm. Co sądzisz o Polskim Karate? Jestem ciekaw właśnie, bo to tak mało znany projekt, tak. A wydaje mi się, że bardzo rozbujany, bardzo imprezowy, a takiego imprezowego hip-hopu ja nie obserwuję aż tak tej sceny, to do mnie nie docierają takie rzeczy. Czy mamy więcej takich imprezowych rzeczy jak Polskie Karate?
Tak, Polskie Karate było mocno funkowe. Jeżeli szukasz podobnego klimatu, to można na pewno cofnąć się do wcześniejszych płyt Zeusa. No to pewnie też duetu rapera z Łodzi. Znajdziesz tam dużo fajnych funkowych numerów. Ja osobiście nie skupiam się może na tym gatunku rapu, więc może ci nie polecę coś w tym funkowym stylu, ale coraz więcej jest takich newschoolowych numerów typowo imprezowych, bangerów. Tu odsyła na pewno do mixtape'u Elimina Tape, który wyszedł na początku roku. Mixtape Tedego z DJ-em Tunizjano na amerykańskich bitach. I na pewno można fajnie potupać sobie przy nim nóżką.
Jeżeli nic nie zrozumieliście z tych wszystkich nazw, to zapraszamy na blog Politolog na Rapie. Tam wszystko jest ładnie wyjaśnione, także nawet ja rozumiem, o co chodzi i można przy okazji poznać trochę fajnej polskiej przede wszystkim muzy, a to przecież też jest ważne. No i słuchaj, ja czekam na nominację twoją do bloga roku, żebyś w końcu dostał się do... No chociaż na tą galę. Ty już na gali byłeś, czy nie byłeś? Byłeś na gali.
Byłem w pierwszym roku, 2011.
To teraz przydałaby się co? Pierwsza trójka, podium, czy już chciałbyś jednak stanąć i zdobyć złoto?
Mierzę najwyżej.
I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję ci za wizytę i za rozmowę. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzania bloga Politolog na Rapie, a moim i waszym gościem był...
Bartosz Ciesielski.
Dzięki wielkie i do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.